Lubi pan hip-hop?
O tak. Tak, zwłaszcza jak ma dobre teksty.
Moje ulubione miejsce w Nowym Jorku to jest takie New Yorkian Cafe, w którym odbywają się slamy, przyjeżdżają poeci. Hip-hop dla nich już troszkę jest skomercjalizowany, więc może jeszcze bardziej taką żywą, mówioną poezję, rapowaną.
Zna pan polskiego rapera Łonę?
O nie.
Poprosiłbym pana, żeby odczytał pan jego tekst, oczywiście bez przekleństw, bo w rapie to wiadomo, dużo ich jest. To jest opowieść o biznesmenie i rybaku. To będzie wprowadzenie do naszej rozmowy o amatorze.
Raz biznesmen, szef 7 spółek, 6 banków, 5 hoteli i 4 luksusowych kółek. Idylla mogłoby się wydawać. Z tym, co podupadł na zdrowiu, no w sumie to miał zawał. Wyszedł z tego, co miał nie wyjść. A jak? Wziął go lekarz i powiedział tak. Panie, co to spieszno panu z tą ciasną trumną? Masz pan żonę, masz pan dzieci, weź pan urlop, rzuć pan wszystko. Serce może walnąć w każdej chwili. Ziomek się przestraszył. W końcu zawał to nie kata. Wsiadł w samolot i na drugi koniec świata, a tam spacer, relaks, joga, mówił, tak, teraz odpoczynku potrzebuję. Tu się rzecz komplikuje, bo po 2 dniach lenistwa cała nadzieja na powrót do zdrowia prysła. Otóż była tam przystań w tej mieścinie rzadkiej, na której nasz bohater trafił przypadkiem. Pomyślał, o, tu ludzie pracy są też. I podszedł do rybaka, który chlał wino, zresztą piąte. Popatrzył i żeby zacząć gadkę chyba, powiedział, no co tam słychać, panie rybak? A rybak na to, a dobrze, dzisiaj rano wstałem, wziąłem łódkę, trochę popływałem. Przez godzinę wyłowiłem ryb z 15 i odpoczywam sobie od południa tutaj właśnie. Od 12 już masz pan wolne? A co? Siądę tu gdzieś i wino golne. Biznesmen chociaż na wczasach poczuł się w żywiole. Pozwolisz, że dam ci radę? A co? Pozwolę. Jak to? O 12 dzień pracy skończony? Przecież mógłbyś zarobić więcej, tylko pomyśl. Połowiłbyś od rana aż do chwili, kiedy słońce znika. I po tygodniu miałbyś pana pomocnika. Po miesiącu kupiłbyś 2 łódkę, a potem 3. Po roku śmigałbyś wziętym w leasing kutrem. Później 2, 7 i tak dalej. Tu rybak przerwał. Panie, muszę powiedzieć, że pomysł niezły, ale ze mną co będzie? Jak to co? Będziesz odpoczywał sobie, tak? No a co ja teraz robię?
Czy ten rybak to jest trochę ten amator, o którym pan pisze w swojej książce Małe Centrum Świata?
Trochę tak. Myślę, że coś w tym jest, żeby wyrwać się z szaleńczego kręgu profesji, zadań, wyścigu, kariery i tego, co możemy przeciwstawić profesjonalnemu i takiemu zapędzonemu, co jest porywem serca, co jest jakąś inną prawdą o nas samych, myślę wszystkich, bo to nie jest tak, że ten biznesmen nie miał takiej potrzeby, tylko że tak rozumiał życie, prawda? I wchodzimy w taki kierat. Czasem to się nazywa dorosłość. Czasem to, co amatorskie, nam kojarzy się z naszą młodzieńczością, że wtedy mieliśmy odwagę, wtedy mieliśmy marzenia, wtedy mieliśmy siłę do buntu wobec takich postaw, no ale siedzą ci starsi właśnie na ganku, dorośli, już dojrzali i czekają, mówią, młodziak, poczekaj jeszcze trochę, a będziesz taki jak my, bo życie jest takie, tak? Bo są konieczności, nie uciekniesz od tego. I mnie zawsze interesowało, inaczej we mnie siedział taki bunt, tylko interesowało, czy go można również rozpisać na dorosłe życie, czy to jest taki jedynie możliwy scenariusz naszego życia.
To na czym polega etos amatora? Dlaczego szczególnie ważne wydaje się panu obrona tego etosu?
No samo słowo etos w ogóle jest czymś, co nazywa niewidzialne, nienazwane. Można mieć skodyfikowane rzeczy, prawa, którymi się kierujemy w życiu, ale jest coś takiego, co sami czujemy pomiędzy nami, pomiędzy ludźmi, że to jest jakaś postawa, jakiś sposób bycia, który buduje więzi, czy szuka tego, co piękne i nie jest nazwany, nie można tego nigdy podciągnąć pod jakieś artykuły prawne, więc już w takim sensie rozumiem etos jako coś, co pomiędzy ludźmi przepływa, niezależnie od różnych podziałów, nawet na amatorskie czy profesjonalne, to jest gdzieś indziej, ale coś czujemy, że praca, którą wykonujemy, życie, które pędzimy, jest blisko tego, co podpowiada nam serce, co jest tajemnicze, często taki głos wewnętrzny, który w ogóle się sprzeciwia temu, co sobie poukładaliśmy w życiu jako logiczne, konieczne i tak dalej. Nagle podejmujemy jakieś decyzje, wydawałoby się irracjonalne. A to jest ten moment, w którym ja czuję, że właśnie idziemy za głosem serca, że nie powinniśmy stracić tej okazji, kiedy to usłyszymy, bo można to przespać i później będzie za późno.
Możemy to zdradzić, kiedy zdradzamy ten etos, bo to często się zdarza niestety.
Właśnie, kiedy zaczynamy rozumieć życie jako taki standard konieczności i że inaczej nie można i idziemy na kompromisy i mówimy, no dobrze, to inaczej nie można, dojrzałem już, mam taki wiek, mam taką pracę, mam taką sytuację, nie da się z tego wyzwolić. A tymczasem to nie jest prawda o nas samych. Ta podróż, Hermann Hesse, którego przywołuję w tym tekście, w tej swojej opowieści, podróż na wschód.
Nomen omen.
Prawda? Tak. Którzy stracili wiarę, że w ogóle ta podróż jeszcze istnieje. To jest dla mnie taka metafora utraty dzieciństwa, którą Hesse pięknie opisuje i nawet zaczynają wątpić, czy w ogóle kiedyś im się to w życiu zdarzyło wcześniej. Te marzenia, czy taki rodzaj życia, który był w zgodzie z duszą, sercem i tym, jak to odczuwamy. Ale potem właśnie jest ta szansa, że możemy odkryć, że nagle, mimo żeśmy wierzyli, że to jest irracjonalne, że to realnie trwa dalej, że są ludzie, którzy tak wędrują czy podróżują, że oni przechodząc tam gdzieś drogą, tak jak tabor cygański, przejeżdżał przez osady ludzi, którzy byli oddani codziennej pracy, jakąś tęsknotę budził, która gdzieś głęboko w nas jest, za wędrówką, za wolnością, za szaleństwem. To nie jest oczywiście tak i w amatorze to jest niebezpieczne, kiedy sobie pomyślimy, no dobrze, to wtedy już zrezygnujmy z tego takiego porządnego pracowania i oddejmy się troszkę łazęgowaniu.
Nic nie robieniu.
Nic nie robieniu. Nie, ja świadomie przywołuję Holderlina, taki wers w tłumaczeniu Aleksandra Watta brzmi: uwierzytelnić swą nieprzynależność. To znaczy, z jednej strony jest ten bunt, czujemy, że musimy się od tego odciąć, że iść swoją drogą, nie takim standardem życiowym, ale jednocześnie musimy to uwierzytelnić. Wtedy naprawdę zaczyna się praca amatora, to znaczy dania świadectwa i obrony tego sposobu życia i to jest ciężka praca, różne wyzwania, często wyrzeczenia, które na tej drodze musi spotkać, więc to nie jest taki wolny ptak, to nie jest tylko leniwy łazęga, tylko ktoś, kto z konsekwencją broni swojej ścieżki losu, takiej ścieżki serca w życiu, który cały czas będzie mu podstawiała kłody pod nogi.
To teoria, książka. Ale gdyby pan powiedział o sobie, bo tak, jest pan szefem ośrodka Pogranicze, jest pan wykładowcą i na Berkeley, i Harvardzie, i Uniwersytet Warszawski, Lwowski, jest pan autorem wielu programów edukacyjnych, jest pan, można powiedzieć, dziś profesjonalistą. Czy nadal udaje się panu tego amatora w sobie odnajdywać i pielęgnować?
No, miałem zawsze taki problem. Oto mamy ankietę osobową. Proszę wpisać zawód wykonywany. Jaka jest pańska profesja?
No i praktyk idei.
No właśnie, musiałem wymyślić tego praktyka idei, który stał się jakoś moją profesją, czyli to wyzwanie. No dobrze, jest ta podróż na wschód Hessego, ale jak ją przełożyć na praktykę, na moje życie? Jest ta wspaniała powieść Gra szklanych paciorków Hessego, ale jak można spraktykować to w życiu? Więc Ośrodek Pogranicze jest w jakimś sensie odpowiedzią na to pytanie. Po prostu na co dzień uwierzytelnia właśnie poprzez to, że możemy to robić w długim trwaniu, że powstała instytucja, czyli jakaś forma. To są nasze próby wierności etosu amatora, żeby się nie poddać. Tu jak pamiętam teraz, przypominam sobie rozmowy z Czesławem Miłoszem w tych okolicach, gdzie rozmawiamy, kiedy po raz pierwszy się spotkaliśmy. Jego strasznie przejmował fakt, że my nie wytrwamy, że życie nas porwie gdzie indziej, znowu wrócimy na zachód, zajmiemy się czymś, co będzie sprawiało, że utrzymamy się i tak dalej, że te wszystkie mrzonki związane z pograniczem robieniem takiej pracy.
Nazwał to mrzonkami?
Tak, mogą się skończyć właśnie tylko takim marzeniem, więc dużo żeśmy się nauczyli, to znaczy w etosie amatora jest coś utopijnego, tylko niebezpieczeństwo w moim przekonaniu z tym związane jest w tym, że wtedy rozumiemy, że powinniśmy uciec od ludzi, że tą swoją utopię zbudować gdzieś w takiej enklawie osobnego świata, komuny, jak to się zdarzało w kulturze i tak dalej. Otóż nasza intuicja nas prowadziła zupełnie w inną stronę. Może to był 89 rok temu winien. To poczucie, że budujemy nową Polskę, że musimy pójść do ludzi, że zacząć żyć wśród ludzi z tą utopią, że ona się jedynie może spełnić nie z naszej tylko kreatywnej mocy, tylko ze współtworzenia
rozmowy, wsłuchiwania się w ludzi, w społeczność, w doświadczenie, w pamięć tego miejsca, które wybraliśmy dla swojego życia. I to nas bardzo wiele nauczyło, bo wtedy te wybory, które się robi, ten etos, który się buduje, staje się takim etosem wspólnotowym. To nie jest moja projekcja artysty, czy nawet zespołu artystów.
Którzy wiedzą lepiej nieraz?
Właśnie, którzy wiedzą lepiej, którzy są na katedrach akademickich i tak dalej. Ta cała moja legitymacja bycia teraz profesorem różnych uniwersytetów przecież ma swoje źródło tutaj. To znaczy ja przekazuję tą wiedzę, to doświadczenie, które uzyskałem tutaj od ludzi, od tego miejsca, od tej historii. I staram się po prostu tylko znaleźć język na to i wprowadzić to też do kurikulum akademickiego, ale przecież tak naprawdę to nikt z nas pojedynczo tutaj nie jest autorem czy twórcą tego. To jest właśnie dotknięcie czegoś międzyludzkiego, a może też między ludźmi, a przyrodą, naturą, co pozwala jakby dalej odczytywać żywy etos amatora.